Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, w naszym radiowym studio dziś wyjątkowy gość, aczkolwiek bardzo dobrze znany Państwu z anteny naszego radia, ksiądz Artur Filipiak, który niedawno, dokładnie 2 tygodnie temu, powrócił z pielgrzymki do Ziemi Świętej. To właśnie tam, w tych wyjątkowych miejscach związanych z narodzeniem i życiem, działalnością Pana Jezusa, ksiądz wraz ze swoimi współbraćmi na nowo odkrywał tajemnicę wiary. W rozmowie, mam nadzieję, że to wszystko też wyjdzie w międzyczasie, chcemy się przenieść razem do Betlejem, do Jerozolimy, aby spojrzeć na te zbliżające się już, bardzo zbliżające się święta Bożego Narodzenia w świetle doświadczeń pielgrzyma. Jak wygląda dziś Ziemia Święta? Co mówi do nas w tym czasie Adwentu i świątecznych przygotowań? O tym wszystkim w rozmowie. Witam serdecznie księża Arturza.
Witam serdecznie naszych radiosłuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Zacznijmy może od tego, co skłoniło księdza do odbycia właśnie takiej pielgrzymki tuż przed rozpoczęciem się Adwentu.
To jest dobra okazja, żeby w roku świętym odwiedzić te miejsca. Dla nas była to główna motywacja, by w tym czasie pojechać do miejsca, które jest poza wszelką klasyfikacją. Jest miejscem numer jeden. Miejscem, w którym Pan Bóg postanowił przyjść na ziemię. Jest miejscem dotkniętym Jego obecnością, fizyczną obecnością, i dlatego zaplanowaliśmy to właśnie w tym czasie. Co prawda rok jubileuszowy się już kończy, ale na tą resztę udało nam się oczywiście jeszcze załapać. No, nie był to jeszcze Adwent. Wróciliśmy stamtąd dokładnie 2 dni przed rozpoczęciem Adwentu, ale już pewne przygotowania adwentowe, czy bardziej świąteczne, bożonarodzeniowe, już były widoczne. Nie umiem powiedzieć, czy ozdoby w niektórych miejscach nie są stałą dekoracją całoroczną, bo byłem pierwszy raz w Ziemi Świętej, pierwszy raz na to wszystko patrzyłem, no właśnie teraz, przed Adwentem, więc ciężko powiedzieć, czy to jest tak na co dzień, czy tylko teraz. Ale motywacją był przede wszystkim rok święty, była ta pielgrzymka właśnie, żeby jeszcze zdążyć w tym czasie. I oczywiście bardzo ważną kwestią też jest właśnie ta sprawa, że w tym czasie ostatnich lat ruch pielgrzymkowy jest bardzo, bardzo mały, więc jeżeli ktoś obawia się dużych kosztów związanych z pielgrzymką do Ziemi Świętej, to w tym czasie, kiedy trzeba sobie te pielgrzymki organizować samodzielnie, te koszty można bardzo skutecznie obniżyć.
Ksiądz już powiedział, to miało być moje kolejne pytanie, że była to pierwsza pielgrzymka księdza do Ziemi Świętej. Współbraci też? Pierwszy raz byliście na tej ziemi?
W większości, tak. Jeden z nas był już wcześniej i dzięki jego pamięci bardzo dobrej właściwie byliśmy tam z przewodnikiem, bo wcześniej był wielokrotnie z pielgrzymkami parafialnymi i potrafił powtórzyć. Pewnie kilka razy słyszał to od różnych osób i potrafił wiele rzeczy nam powtórzyć i wyjaśnić.
Była Jerozolima, było Betlejem i?
Było Morze Martwe i Galilea.
Które z tych miejsc, tych bazylik, świętych miejsc dotkniętych obecnością Pana Jezusa, zrobiło na księdzu największe wrażenie?
No właśnie, tutaj zawsze by wypadało powiedzieć, że Bazylika Grobu Pańskiego, ale to nie jest prawda. Dlatego, że Ziemia Święta prezentuje przed nami standardy, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Nie europejskie standardy. Chcielibyśmy zobaczyć piękną bazylikę, choćby taką jak tę, którą oglądamy w Rzymie. Chcielibyśmy się nią zachwycić, podziwiać piękno, a tymczasem oglądamy bazylikę, która no, wymaga remontu z każdej strony. Niby coś tam jest wyremontowane, ale to naprawdę pozostawia bardzo wiele do życzenia. Było bardzo mało ludzi, więc no, te wszystkie elementy no było widać, po prostu to się rzucało w oczy, jak bardzo jest zniszczona, jak bardzo jest naruszona przez ząb czasu ta bazylika. Oczywiście sama kaplica Grobu Pańskiego, ona zrobiła ogromne wrażenie na mnie i razem z nią to, że mogliśmy w niej właśnie na tej mensie, na tej płycie grobowej odprawiać mszę świętą, to jest czymś, czego no nie da się porównać, tak? Czy nie da się tu w jakichś słowach związanych z estetyką wyrazić. Mhm. To jest doświadczenie, moglibyśmy powiedzieć, wręcz mistyczne. Wejść do grobu i przed Adwentem odprawiać tam mszę z formularza z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czytać Ewangelię ze Zmartwychwstania Pańskiego, to jest katecheza sama w sobie.
Ale jak to się w ogóle stało, że do tego doszło? Bo nie wszyscy księża mają taką możliwość odprawiania mszy świętej właśnie w grobie pańskim.
Rozmawiałem też z księżmi, którzy byli wielokrotnie i mówili, że nigdy nawet nie padła taka możliwość. To jest właśnie wszystko też związane tym bardzo słabym ruchem turystycznym, pielgrzymim. Jest bardzo mało osób takich z zewnątrz, które przyjeżdżają. Powiedziałbym, że bardziej był widoczny ruch pielgrzymkowy Żydów niż chrześcijan. Byli dużo bardziej zauważalni to, że przyjeżdżają, że idą pod ścianę płaczu, że się tam gromadzą, niż chrześcijanie choćby w bazylice Grobu Pańskiego. My, kiedy przyszliśmy tam pierwszego dnia, może czekaliśmy 10 minut, może 7 na wejście do kaplicy i tylko dlatego, że no przed nami oczywiście było tych kilka osób, ale tylko dlatego, że właśnie też prawosławni w tym czasie na chwilę zamknęli kaplicę tam z sobie wiadomych powodów. Ale w pozostałym czasie właściwie wszystkie miejsca, o którym mówią wszystkie przewodniki, były dostępne już. Nie było trzeba na nie czekać. I wpadliśmy na pomysł, bo jeden z naszych kolegów, który był z nami na tej pielgrzymce, miał następnego dnia świętować swoje 30. urodziny. I postanowiliśmy, że te urodziny będziemy świętować właśnie mszą w Bazylice Grobu Pańskiego. Poszliśmy do punktu turystycznego zapisać się na mszę. Bez żadnej kolejki, oczywiście na jutro, nie ma najmniejszego problemu. Proszę przyjść przed 5:00, o 5:00 będzie msza święta w Bazylice. I byliśmy przekonani, że będziemy odprawiać tą mszę świętą przy tym ołtarzu w tej takiej części katolickiej po prostu. Ale no kilka minut przed 5:00 ojciec Franciszkanin zabrał nas do grobu, powiedział, że mamy pół godziny, zamknął za nami drzwi i właściwie byliśmy tam tylko my i w przedsionku, w tej pierwszej części kaplicy było kilka świeckich osób. Żadna z nich nie mówiła w języku polskim, więc te części stałe, które się dało, odmawialiśmy po łacinie, tak żeby te osoby też mogły się włączyć i przyszło nam świętować te 30. urodziny w takim przepięknym miejscu. No właśnie, jest to katecheza sama w sobie. A jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, no najwyżej oceniłbym tak naprawdę Galileę. I to jest bardzo dziwne. Może moje też odczucie jest takie, że Jerozolima jest miastem, które trochę przytłacza. Jednak gwar, ten nieustanny tłum.
Różnorodność chyba też kultur, wyznań.
Tak, właśnie ta część muzułmańska, część żydowska. My właściwie mieszkaliśmy zaraz przy bramie damasceńskiej, więc wchodząc na tą część tak zwanego Starego Miasta, wchodziliśmy od razu w część muzułmańską, w ten jeden wielki bazar ludzi, którzy po prostu próbują ci wszystko sprzedać, na co tylko spojrzysz. Trzeba się opędzać wręcz. A Galilea przyniosła sobą spokój. Spokój i takie ukojenie, jako zielona kraina, samo jezioro wzburzone, ale spokojne. Dosyć mocne fale przy brzegu, ale patrzyło się na to jezioro z takim poczuciem spokoju, bezpieczeństwa. Na mnie ogromne wrażenie zrobiła Góra Błogosławieństw. Byliśmy tam w kościele ojców franciszkanów na Górze Błogosławieństw. Słuchaliśmy tam kazania na górze. No miejsce bardzo odpowiednie do tego, żeby właśnie to usłyszeć i no później wydarzyło się coś, co też zupełnie zmieniło moje podejście w patrzeniu na to miejsce, bo kawałek dalej znajduje się Domus Galilei, to jest takie centrum neokatechumenatu. Jest tam i seminarium, i taki jakby dom rekolekcyjny. I jest to miejsce, które no, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, jeśli chodzi o pewną estetykę, o głębię przesłania wyrażonego w architekturze, ale też no, jest to miejsce bliskie mojemu sercu, bo sam posługuję we wspólnocie neokatechumenalnej, więc było to trochę też zrealizowanie jakichś moich marzeń i pragnień. Więc jakby moje serce skradły miejsca, które pozornie wcale nie wydawały się takie ważne.
A które z tych miejsc w Jerozolimie księdza rozczarowało?
Czy rozczarowało?
Albo jakieś inne miał ksiądz wyobrażenia co do...
Oj, to nie, to inne wyobrażenie miałem odnośnie wszystkiego. To właśnie proboszcz powtarzał wiele razy, że wiedział, że jedziemy bez przewodnika i mówi, że boi się, że pojadę pierwszy raz i
że to
wrócę,
może być klapa.
Tak, że wrócę rozczarowany. Rozczarowany nie byłem, ale czegoś innego się spodziewałem. Kiedy zacząłem czytać historię Jerozolimy, kiedy okazało się, że miejsc historycznych to tam zbyt wiele już nie ma, że właściwie całe miasto zbudowane jest gdzieś w okresie średniowiecza, że są to pomysły no, muzułmańskie, jakby na to nie spojrzeć, że właściwie historyczna to jest skała z Golgoty w tym wszystkim. Rozczarowanie. No ciężko tak szczerze mówiąc powiedzieć. Myślałem na przykład osobiście, myślałem, że uda nam się troszeczkę więcej, że uda nam się wejść choćby na to miejsce tego placu świątynnego, na to wzgórze. Wiem, że wiele razy pielgrzymom udawało się tam wejść. My nie mieliśmy takiej możliwości. Weszliśmy pod wejście, żołnierze nas zatrzymali, zapytali, czy jesteśmy muzułmanami. Odpowiedzieliśmy, że nie i nas odesłali. I koniec, więc podejrzewam, że mieli tam jakieś swoje święto. Rozczarowaniem pewnie była kwestia śmieci. Jakoś jestem na to bardzo wrażliwy i kiedy widzę miasto zasypane śmieciami, Dolinę Cedronu, w której jest mnóstwo grobów, tam jest podobno taka historia, że ortodoksyjni Żydzi płacą ogromne pieniądze za groby dla siebie czy dla swoich bliskich właśnie w tej Dolinie Cedronu, bo tam będzie pierwsze zmartwychwstanie jako pierwsi. I niedaleko dalej, jak się patrzy w głąb tej doliny, bardzo dobrze to widać, jak idzie się wzdłuż wzgórza świątynnego. My szliśmy akurat wtedy na Syjon. Było bardzo dobrze tą dolinę widać. Zaraz za tymi cmentarzami ogromnymi rozpoczyna się jakaś dzielnica zasypana śmieciami. Dosłownie. Mhm. Całe zbocze to jeden wielki śmietnik. Gdzie nie weszliśmy? Śmietnik. I chciałoby się zrzucić tą winę na kogoś, ale w każdej dzielnicy wyglądało to podobnie. I chcielibyśmy, nie wiem, zobaczyć to u muzułmanów, a nie u Żydów i tak dalej. No nic z tego. Jeżeli chodzi o taką estetycznie najczystszą dzielnicę, przynajmniej w Starym Mieście, to jest oczywiście ta część chrześcijańska. Ona jest pozbawiona tych wszystkich targowisk. Restauracje są podobne do restauracji, które my znamy. W podobnym klimacie też siedzi tam bardzo wielu turystów, więc można się poczuć tak bardziej europejsko, bardziej zachodnio. I właśnie, jeżeli chodzi o pewien zawód, no to wyjdziemy poza Jerozolimę i dla mnie takim zawodem było Betlejem. Było jeszcze jedno miejsce. Ono było w okolicy Góry Oliwnej. No, byłem pierwszy raz, więc Państwo musicie mi wybaczyć, że dokładnie wszystkiego nie pamiętam, gdzie się skręca i gdzie dokładnie. Jest tam skała według tradycji, z której Pan Jezus wstąpił do nieba, więc dosyć ważne miejsce, prawda? Mhm. I tym miejscem zarządzają muzułmanie. Nie wiadomo dlaczego. To jest malutka kapliczka, okrągła, taki ma kształt, ogrodzona, odgrodzona, niedaleko stoi meczet. Z wierzchu wygląda bardzo ładnie, ale po wejściu no, jest to bardzo smutne po prostu, bo w środku mało, że jest bardzo mało miejsca, to stały też jakieś poniszczone fotele biurowe. Jakiś bazar był tam ustawiony na bardzo małym metrażu. Jakieś poduszki poupychane w jakieś okienka. No, wyglądało to bardzo słabo. I nawet wiemy, że muzułmanie traktują Pana Jezusa jak proroka. Wiemy, że patrzą też na Niego z szacunkiem. No to właśnie to miejsce zupełnie tego nie wyrażało. Nie? Biorąc pod uwagę powagę tego miejsca, że nie jesteśmy w jakimś tam kościółku gdzieś tam, tylko w miejscu, które chcemy czcić, prawda, jako miejsce, z którego Pan Jezus wstępuje do nieba, jako coś bardzo ważnego i jednak, no, nie wiem, czy ruch turystyczny to sprawił, że tych turystów było bardzo mało i ci, którzy zarządzali tym miejscem, postanowili sobie tam zrobić jakiś taki składzik. Ciężko powiedzieć, ale no, ciężko to przeżyć, tym bardziej, że płaci się za wejście tam. Muzułmanie pobierają opłatę, wchodzi się i jest strasznie.
Jerozolima to miasto trzech wielkich religii, oczywiście chrześcijaństwo, judaizm, islam. Czy w tych właśnie miejscach czci i Żydów, i muzułmanów też byliście, odwiedzaliście te miejsca, czy raczej tylko chcieliście się skupić na chrześcijaństwie, na Panu Jezusie?
Ciężko tak czasami oddzielić w tym miejscu, co jest czyje. No bo kiedy pójdziemy do tak zwanego grobu Dawida, niedaleko Wieczernika, no to ciężko uznać, czyje to jest miejsce, prawda? Bo też chcemy patrzeć na Dawida jako na naszego. Więc za takiego to miejsce uważaliśmy. Oczywiście trzeba się trochę wtopić w tłum, żeby do tego miejsca dotrzeć. To samo, myślę, dotyczy Ściany Płaczu. Ona też jest właściwie chyba jedynym elementem historycznym jakiejś takiej architektury z czasów Pana Jezusa. Miejscem, które oglądało działalność Pana Jezusa. I ciężko pod tą Ścianę Płaczu nie przyjść. Choćby dlatego. No oczywiście tam byliśmy, próbowaliśmy przeżyć to spotkanie z Panem Bogiem też w tym miejscu. Nie jest to trudne. Nie jest to trudne, dlatego że w jakiś taki dziwny sposób bardzo blisko nam jednak do tych Żydów. I bardzo chcielibyśmy pomodlić się tak jak oni pod Ścianą Płaczu, uznając tą modlitwę, ich modlitwę za naszą. Bo przecież też modlą się tam psalmami. Więc te miejsca się przenikały. No właśnie, z muzułmańskich próbowaliśmy wejść na wzgórze świątynne, tam gdzie jest Al-Aqsa, meczet, gdzie jest ta kopuła nad skałą, z której chyba, jeżeli, nie wiem czy dobrze mówię, ale na której miał wstąpić Mahomet do nieba, ale no właśnie tam nas nie wpuszczono. Jakoś tak szczególnie nie narzekaliśmy, dlatego że muzułmanie w Ziemi Świętej w też taki estetyczny sposób powodują pewien ból, dlatego że nad miastem, nad panoramą miasta górują minarety, które są oświetlone jakimiś zielonymi jarzeniówkami. Wygląda to szpetnie, jakby takie tandetne choinki świeciły się nad Jerozolimą i pewnie dla nich jest to czymś normalnym, ale po prostu dla nas no jest to takie dosyć odpychające, bardzo narzucające, bardzo agresywne i jakoś tak nieszczególnie chcieliśmy, zresztą nie było takiej potrzeby, żeby też te miejsca odwiedzać. Oczywiście te związane bardziej z kulturą żydowską, czy synagoga w Kafarnaum, czy te ruiny synagogi w Kafarnaum, tam też byliśmy, no ale są to miejsca związane z działalnością Pana Jezusa.
No to przejdźmy do Betlejem, to Palestyna, tak?
Tak.
Czy trudno tam było się dostać? Było się bez problemów?
Z dostaniem się do Palestyny nie ma problemów. Problemy są z wydostaniem się. Spotkaliśmy dzień przed naszą planowaną podróżą do Palestyny, spotkaliśmy polską siostrę i zapytaliśmy, jak najłatwiej to zrobić. Siostra poleciła, żeby pojechać z dworca arabskiego. My mieszkaliśmy bardzo blisko tego dworca arabskiego i takim jakby arabskim PKS-em można było tam pojechać. Wiele pozytywnych zaskoczeń. też było, pomimo wrażenia, jakie Betlejem robi. Choćby to, że wsiedliśmy do autobusu i nie mieliśmy przy sobie lokalnej waluty. Mieliśmy dolary, euro, oczywiście płatności bezgotówkowe, ale w tym autobusie nie było takiej możliwości. I jedna z pań, muzułmanek, sądząc po ubiorze, opłaciła nam bilety. Zapłaciła za nas, żebyśmy mogli do Betlejem wjechać. Podróż bardzo miła, to jest niedaleko. Autobus wysadził nas może kilometr od Bazyliki Narodzenia Pańskiego. I tam no, zaczęła się już taka mniej przyjemna część. Dlatego, że domyślam się, że miasto było bardzo mocno nastawione na turystykę, na usługi. Turystów brakuje i tych usług nie ma komu świadczyć, więc jak się ktoś pojawia, komu można byłoby zaproponować swoją działalność, no to oczywiście tych propozycji jest bardzo dużo, więc my chcieliśmy przejść spacerem do tej Bazyliki Narodzenia Pańskiego, żeby trochę to miasto zobaczyć, poczuć jego rytm. I było to bardzo trudne, bo ilość taksówkarzy i przewodników, która za nami biegła, oferując nam swoje usługi, no była ogromna. Oni wszyscy byli wręcz zdesperowani albo sprawiali takie wrażenie zdesperowanych, a im bliżej Bazyliki, tym pojawiało się więcej osób, które miały zamiar sprzedać nam różne dewocjonalia, obrazki, paczuszki z ziemią, różańce, no nieskończona ilość. I oni gdzieś po prostu wybiegali zza rogu i biegli. I żadne tłumaczenie, że nie jesteśmy zainteresowani, nic nie wchodziło w grę. Oni też wiedzą, w jakiej są pozycji, więc tą pozycją grali, mówiąc, żeby ich wspomóc, żeby im pomóc, że to jest dla nich wsparcie i tak dalej, więc wykorzystywali też w tym wszystkim trochę swoją sytuację, ale no ciężko się im dziwić po prostu. Zapytaliśmy później w miejscu, gdzie spaliśmy, recepcjonistką była przewodniczka, taka przewodniczka turystyczna i zapytaliśmy, dlaczego tam takie jest. I ona odpowiedziała, że kiedy skończyły się pielgrzymki do Betlejem, to państwo, czy ci, którzy tam rządzą, odwołali też służby porządkowe, takich policjantów czy żołnierzy, którzy ewentualnie trochę tłumili te zapędy wszystkich komiwojażerów. I dlatego było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nawet w samej Bazylice Narodzenia, kiedy weszliśmy, podeszły do nas osoby, które proponowały nam swoje usługi w zakresie oprowadzenia, pokazania ciekawych miejsc w Betlejem, że zabiorą nas do miejsca, do którego nikt inny nie trafi, pokażą nam jakąś szczególną grotę, skałę, cokolwiek. Mnóstwo osób po prostu miało do zaoferowania swoje usługi w tym miejscu.
Betlejem to przede wszystkim Bazylika Narodzenia Pańskiego, ale nie tylko, tak? Jeżeli chodzi o zwiedzanie, o modlitwę?
Tak, to na pewno. Ja może swoich kilka wrażeń jeszcze, jeżeli mogę, tak, to tak. O Bazylice opowiem. Bazylika jest po remoncie. Jeżeli ktoś tam nie był przed remontem, to nie zauważy, że ona jest po remoncie. Ale właśnie ten jeden z księży powiedział nam, jak to wyglądało wcześniej, o zawalającym się dachu i tak dalej, brudnych ścianach, więc teraz wygląda to powiedzmy przyzwoicie, ale nam jako ludziom z Europy jeszcze troszkę brakuje do tego, żeby ona wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. No jest to taki pewien właśnie pewne podejście w tym miejscu. Z tej racji, że byliśmy sami w Bazylice Narodzenia Pańskiego, było tylko kilka osób, które zajmowały się sprzątaniem, jakimś czyszczeniem, coś takiego, więc kiedy weszliśmy do tej groty narodzenia, mogliśmy być tam nieograniczoną ilość czasu. Nikt nas nie przeganiał, nie wyganiał, nie mówił, że już pora wyjść i tak dalej. Można było sobie tam usiąść, posiedzieć, pokontemplować, przeżyć to miejsce też na modlitwie. To myślę, że jest to taki ogromny dar, którego pewnie wielu pielgrzymów nie miało, bo z tego, co słyszeliśmy też, miejsce było po prostu bardzo często zatłoczone, było wypełnione pielgrzymami i też ci, którzy tym miejscem zarządzają, prawosławni też pilnowali porządku, żeby wszyscy sprawnie wchodzili i wychodzili z tej groty. tak jak wspomniałeś, w Betlejem tych miejsc związanych z historią narodzenia Pana Jezusa jest więcej. Jest taki kościół, czy sanktuarium, ciężko powiedzieć, na Białej Skale, czy przy Białej Skale, z tym wiąże się taka legenda, apokryf. Ciężko dla niektórych, pewnie dogmat wiary, ale z pewnością to dogmatem wiary nie jest. Legenda, która opowiada o tym, że Biała Skała powstała podczas karmienia Pana Jezusa przez Maryję. Można sobie już resztę dopowiedzieć, ale miejsce na pewno naznaczone modlitwą. Jest tam ołtarz adoracji, jeden z 12 ołtarzy adoracji, przy którym ma być Pan Jezus adorowany przez cały czas. To jest to piękne dzieło ołtarzy w intencji pokoju, gwiazd w koronie Matki Bożej i jest on właśnie tam, więc jest to przepiękne. I na pewno to miejsce naznaczone jest modlitwą ludzi oczekujących konkretnej pomocy. Pomocy tych, którzy czekają na potomstwo, matek, które chciałyby urodzić dzieci, które mają problemy z poczęciem, mają problemy z donoszeniem ciąży. One tam swoje modlitwy do Matki Bożej zanoszą i pod tym względem na pewno to miejsce ma ogromną wartość. Wiem, że są tam jeszcze inne miejsca, do których nie udało nam się po prostu dotrzeć. Oczywiście odwiedziliśmy Roniego, kupując tam różańce i inne dewocjonalia. Podobno jest to obowiązkowy element odwiedzin Betlejem. Pan, który mówi niemalże po polsku w tym wszystkim. I właściwie wyruszyliśmy w podróż powrotną, bo nie wiedzieliśmy, ile czasu nam to zajmie. Betlejem jest oddalony od Jerozolimy, to jest kilka kilometrów, bardzo blisko. Nam wydostanie się zajęło ponad 2 godziny. Musieliśmy w odpowiedni sposób się przemieścić, żeby wsiąść do autobusu, który objeżdża miasto i wyjeżdża w innym miejscu niż wjeżdża. To się okazało, że jest bardzo ważne, że nie można przekroczyć muru, nie można wyjść w tym miejscu, gdzie samochody wjeżdżają, bo tam nie wyjeżdżają autobusy, tylko osobówki. Musieliśmy w inny sposób dostać się do autobusu i przy wyjeżdżaniu z tej strefy, z Palestyny, wojsko Izraela zatrzymało autobus z tej racji, że był to autobus arabski. Poproszono wszystkich, by wysiedli, sprawdzono autobus, a później sprawdzano każdemu po kolei bagaż, dokumenty, oczywiście krótki wywiad, po co, gdzie, skąd jesteście, co robicie, z kim rozmawialiście, co kupiliście, co ze sobą zabraliście. W formie jednorazowej pewna ciekawostka turystyczna, ale myślę, że w codzienności musi być to ogromnym utrapieniem.
Księże Arturze, czy modlitwa w tych wyjątkowych miejscach, nawiedzenie tych świętych miejsc zmienia sposób patrzenia na Ewangelię, przeżywania Ewangelii?
Na pewno zmienia patrzenie na Ewangelię, dlatego że konkretnym miejscom dodaje obraz. Coś, co do tej pory miało się w głowie tylko z atlasu biblijnego, jakieś tam zdjęcia, które widziało się w internecie, teraz stają się częścią wyobraźni, stają się prawdziwe. Można przeżyć bardzo realnie przejście z Galilei, z miejsca, które jest zielone, kwitnące, pełne właśnie wody przez jezioro, przez rzekę, do miejsca, jakim jest Jerozolima, która znajduje się na wzgórzu, tak? Gdzie trzeba pokonać ogromne przewyższenie wśród spalonych szczytów górskich. Być może na wiosnę wygląda to też inaczej. My byliśmy teraz jesienią, czy na początku zimy, gdzie to wszystko było już takie bardzo zamarłe. Pustynia była spaloną ziemią, dosłownie, bez żadnych roślin, bez życia. Te wzgórza również, więc można było przeżyć pewną wędrówkę. Wyobraźnia co do tego, jak wyglądało Kafarnaum, czyli miejsce, gdzie Pan Jezus spędzał mnóstwo czasu u świętego Piotra, jak wyglądało to miasto, w jakiej scenerii ludzie tam żyli i przede wszystkim to, jaką geografię mógł na co dzień podziwiać Pan Jezus. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo miejsca tak zwane historyczne, one się zmieniają. Jerozolima z dzisiaj nie przypomina Jerozolimy z czasów Pana Jezusa. To samo Galilea i tak dalej. Natomiast góry, jezioro, Morze Martwe, roślinność, one pozostają te same. I można też przez to bardzo mocno poczuć właśnie taki klimat, klimat biblijny.
Ziemię Świętą warto odwiedzić, warto tam pielgrzymować, prawda?
Tak, to z całą pewnością warto pojechać chociaż raz zobaczyć, przeżyć to na własnej skórze, zobaczyć Ewangelię na żywo.
Czy ksiądz będzie chciał tam wrócić?
Właśnie to jest ciekawe pytanie, dlatego że ja prawie do samego końca wyjazdu chciałem Jerozolimę wrzucić, czy w ogóle Ziemię Świętą, chciałem wrzucić w tą pulę miejsc, w których byłem raz w życiu i wystarczy. Aż nie pojechałem do Galilei i nagle zostałem oczarowany świeżością, nowością tego miejsca, też no, ogromnym przeżyciem tak naprawdę, jakim była dla mnie wizyta w domu z Galilei, czy wysłuchanie kazania na górze błogosławieństw, tam gdzie Pan Jezus te słowa wygłosił, więc to jest miejsce już po zakończonej tej pielgrzymce, mogę powiedzieć, że jest to miejsce, do którego chciałbym wrócić.
O swoich refleksjach z pielgrzymki, niedawno odbytej pielgrzymki do Ziemi Świętej opowiadał Państwu ksiądz Artur Filipiak. Bardzo, bardzo dziękujemy. Może, księże, dołączymy kilka zdjęć do postu na Facebooku właśnie z tego wyjazdu, z tej pielgrzymki.
Koniecznie. W kilku ciekawych miejscach oczywiście te zdjęcia udało mi się wykonać, tak żeby nasi radiosłuchacze też mogli troszeczkę sobie wyobrazić, o czym rozmawiamy.
Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Gość dnia w Radiu Rodzina.